Faramir! Nasz Faramir! To jego sygnał! — krzyknął Beregond. On się nie uląkł, ale jakże utoruje sobie drogę do bramy, jeśli te piekielne ptaki mają inną broń prócz strachu. Patrz, nasi jeźdźcy nie cofnęli się, dotrą do bramy. Nie, konie uciekają spłoszone. Patrz, jeźdźcy zeskoczyli z siodeł, biegną pieszo ku bramie. Jeden został na koniu, ale i on spieszy za innymi, to kapitan. Jego słuchają zwierzęta i ludzie. Ach, potwór zniża się, godzi w niego. Ratunku! Ratunku, czy nikt nie przyjdzie mu z pomocą? Faramir! I Beregond z tym imieniem na ustach pobiegł po murze, zniknął w ciemności. Zawstydzony, że bał się o własną skórę, gdy Beregond przede wszystkim myślał o ukochanym dowódcy, Pippin podniósł się i znów wyjrzał zza parapetu. W tej samej chwili od północy mignęła mu jakby biała i srebrna gwiazdka pośród ciemnych pól. Mknęła jak strzała i zbliżając się rosła, zmierzając w trop za czterema ludźmi w stronę bramy. Pippinowi zdawało się, że gwiazdka promieniuje bladym światłem i że czarne cienie ustępują przed nią, a gdy już znalazła się blisko, posłyszał niby echo odbite od murów potężne wołanie. — Gandalf! — krzyknął Pippin. — Gandalf! On zawsze się zjawia w najczarniejszej godzinie. Naprzód, naprzód, biały jeźdźcze! Gandalf, Gandalf! Wykrzykiwał gorączkowo jak widzowie podczas wielkich wyścigów, zagrzewający głosem zawodnika, który wcale ich zachęty nie potrzebuje. Teraz już czarne, krążące w powietrzu cienie także dostrzegły nowego przeciwnika. Jeden skręcił i zniżył się nad nim, lecz w okamgnieniu biały jeździec podniósł rękę i Pippinowi wydało się, że strzeliła z niej w górę wiązka jasnych promieni. Nazgul z przeciągłym, jękliwym okrzykiem poszybował chwiejnie wstecz, a cztery inne zawahały się. Potem zaś szybkimi spiralami wzbijając się wyżej odleciały na wschód i zniknęły w nawisłej na widnokręgu czarnej chmurze. Przez chwilę nad Pelennorem mrok trochę pojaśniał. Pippin patrzył, jak konny rycerz spotkał się z białym jeźdźcem, jak obaj zatrzymali się, czekając na pieszych. Z grodu biegli teraz ku nim ludzie. Wkrótce zewnętrzny mur przesłonił ich tak, że hobbit nie widział już nikogo. Wiedział jednak, że weszli pod bramę i zgadywał, że udadzą się prosto do wieży i do namiestnika. Zbiegł więc szybko z murów, podążając ku bramie twierdzy. Znalazł się w tłumie. Wszyscy bowiem, którzy z murów obserwowali wyścig i szczęśliwy jego wynik, spieszyli witać ocalonych. Wieść o całym zdarzeniu rozeszła się w lot po mieście i na ulicach wiodących od zewnętrznych jego kręgów ku górze. Zgromadzili się ludzie, wiwatując i wykrzykując imiona Faramira i Mitrandira. Wreszcie Pippin zobaczył pochodnie i na czele cisnącego się tłumu dwóch jeźdźców posuwających się z tępa. Jeden, cały w bieli, nie jaśniał już blaskiem. Blady zdawał się w półmroku, jakby walka wyczerpała lub stłumiła jego ogień. Drugi, w ciemnej odzieży, jechał z głową pochyloną na piersi. Zsiedli z koni, które zaraz stajenni wzięli pod opiekę i ruszyli pieszo ku posterunkom strzegącym wejścia do cytadeli. Gandalf wszedł pewnym krokiem. Szary płaszcz odrzucił z ramion, w oczach tlił mu się jeszcze żar. Drugi przybysz w zielonym płaszczu szedł powoli, chwiejąc się trochę na nogach, jak gdyby bardzo znużony albo ranny. Pippin przesunął się do pierwszego szeregu wiwatujących i w świetle latarni pod sklepieniem bramy spojrzał z bliska w bladą twarz Faramira. Z wrażenia aż mu dech zaparło. Była to bowiem twarz człowieka, który przeżył okropny strach, czy może ból, i opanował je wielkim wysiłkiem. Dumny i poważny, stał przez chwilę, rozmawiając z wartownikiem. Pippin przyglądał mu się i dostrzegł teraz niezwykłe jego podobieństwo do Boromira, którego hobbit od pierwszej chwili bardzo lubił, podziwiając jego trochę wielkopańską, choć dobrotliwą postawę. Lecz Faramir zbudził w nim niespodzianie jakieś nieznane dotychczas uczucie. Ten rycerz Gondoru miał w sobie dziwne dostojeństwo, takie, jakie niekiedy objawiało się w Aragornie, nie tak może wzniosłe, ale też mniej nieobliczalne i niedostępne. Był to jeden z królów ludzkich urodzonych w tej późnej epoce, lecz westchnęła od niego zarazem mądrość i smutek starszych braci ludzkiego rodu, elfów. Pippin zrozumiał, dlaczego Beregond wymawiał imię Faramira z taką miłością. Za tym dowódcą chętnie szli żołnierze, zanim nawet hobbit poszedłby bez wahania, choćby w cień czarnych skrzydeł. — Faramir! — krzyknął Pippin wraz z innymi. — Faramir! Faramir dosłyszał ten głos, odmienny w chórze gondorczyków, odwrócił się i spojrzawszy z góry na Pippina, zdziwił się bardzo. — A ty skąd się tutaj wziąłeś? — zapytał. — Niziołek w barwach wieżowej straży. — Skąd? W tej chwili Gandalf podszedł do niego i wyjaśnił. — Przybył wraz ze mną z ojczyzny niziołków — rzekł. — Ja go tu przywiodłem. — Ale nie marudźmy dłużej. Wiele mamy do omówienia i zrobienia, a ty jesteś zmęczony. Niziołek pójdzie zresztą z nami. — Musi. Jeśli bowiem pamięta nie gorzej ode mnie o swoich nowych obowiązkach, wie, że powinien stawić się do służby przy swoim panu. Chodź, Pippinie.
Wreszcie więc dotarli do osobistej komnaty władcy grodu. Przed kominkiem, na którym tlił się żar, ustawiono głębokie fotele, podano wino, ale Pippin, stojąc za plecami Denethora, nawet nie spojrzał na nie i nie pamiętał już o zmęczeniu. Z takim zaciekawieniem słuchał, co mówiono. Faramir zjadł kromkę białego chleba, wypił łyk wina i usiadł na niskim fotelu po lewej ręce swego ojca. Po drugiej stronie, trochę na uboczu, zajął miejsce na rzeźbionym krześle Gandalf. Z początku zdawał się drzemać. Faramir bowiem zaczął od relacji ze swej wyprawy, na którą go posłał władca przed 10 dniami. Przekazywał wiadomości z Ithilien, mówił o ruchach nieprzyjaciela i jego sprzymierzeńców, o walce stoczonej na gościńcu, o rozbiciu oddziału ludzi z Haradu, którzy z sobą sprowadzili straszliwe bestie, olifanty. Słowem, było to jedno z tych sprawozdań, które władca zapewne nieraz już słyszał z ust swoich wysłanników. Opowieść o pogranicznych utarczkach, tak częstych, że już się im nie dziwiono i nie przywiązywano do nich większej wagi. Nagle Faramir spojrzał na Pippina.
Teraz zaczyna się dziwna część mojej relacji, rzekł. Albowiem ten giermek nie jest pierwszym niziołkiem, który z północnych legend zawędrował w nasze południowe kraje.
Gandalf ocknął się, wyprostował i mocno zacisnął ręce na poręczach krzesła. Nie rzekł jednak nic i wzrokiem nakazał Pippinowi milczenie. Denethor spojrzał na nich obu i skinął głową na znak, że wiele z tych nowin znał, zanim mu je oznajmiono. Wszyscy więc milczeli, a Faramir zwolna snuł swą opowieść, nie spuszczając niemal oczu z twarzy Gandalfa, chyba po to, by zerknąć od czasu do czasu na Pippina, jak gdyby chciał odświeżyć w pamięci obraz niziołków spotkanych za wielką rzeką. Gdy mówił o spotkaniu z Frodem i jego wiernym sługą, a potem o wydarzeniach w Henet Anun, Pippin zauważył, że ręce Gandalfa, zaciśnięte na poręczach fotela, drżą. Wydawały się teraz białe, bardzo stare, i hobbit z nagłym dreszczem przerażenia zrozumiał, że Gandalf, nawet Gandalf, jest zaniepokojony, może nawet przestraszony. W pokoju było duszno i cicho. Wreszcie, gdy Faramir opowiedział, jak rozstał się z wędrowcami, którzy postanowili iść na przełęcz Kirith Ungol, głos mu się załamał. Rycerz potrząsnął głową i westchnął. Gandalf poderwał się z miejsca.
— Kirith Ungol? — Dolina Morgul? — zawołał. — Kiedy to było, Faramirze? Powiedz dokładnie, kiedy się z nimi pożegnałeś, kiedy mogli dotrzeć do tej przeklętej doliny. Rozstaliśmy się rankiem 2 dni temu, odparł Faramir. Jeśli szli wprost na południe, mieli stamtąd do doliny Morgulduin 15 staj, a potem jeszcze 5 na wschód do przeklętej wieży. Nawet najspieszniejszym marszem nie mogli więc dojść wcześniej niż dziś, a może do tej pory jeszcze nie doszli. Rozumiem, czego się lękasz, ale ciemności nie są skutkiem ich wyprawy.
Zaczęły się bowiem gromadzić wczoraj wieczorem i całe Itilien ogarnęły w ciągu ostatniej nocy. Jasne jest dla mnie, że nieprzyjaciel z dawna planował napaść na nas i wyznaczył godzinę ataku, zanim jeszcze wypuściłem tych wędrowców spod mojej straży. Gandalf przemierzał nerwowo komnatę. Rankiem przed dwoma dniami. Blisko 3 dni marszu. Jak daleko stąd do miejsca, w którym się rozstaliście?
Około 25 staj lotem ptaka, odparł Faramir. Nie mogłem przybyć wcześniej. Wczoraj zatrzymałem oddział na Cair Andros, długiej wyspie na środku rzeki, gdzie trzymamy stały posterunek. Konie zostawiliśmy na drugim brzegu. Gdy nadciągnęły ciemności, wiedziałem, że trzeba się spieszyć, więc nie czekając na resztę, ruszyłem z 3 jeźdźcami, którzy mieli wierzchowce pod ręką. Oddziałowi kazałem iść na południe, aby wzmocnić załogę broniącą brodów pod Osgiliad.
Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu, spytał patrząc na ojca.
Dlaczego pytasz? Krzyknął Denethor z nagłym błyskiem w oczach. Ty jesteś dowódcą, tobie podlega oddział. A może chcesz usłyszeć mój sąd o wszystkich innych swoich poczynaniach? W mojej obecności zachowujesz się pokornie. Ale od dawna ani razu nie zawróciłeś z własnej drogi, żeby mnie zapytać o radę. Przed chwilą mówiłeś tak zręcznie jak zwykle. Widziałem jednak, żeś wpijał oczy w twarz Mitrandira, szukając na niej potwierdzenia, czy dobrze przedstawisz sprawę, czyś nie za wiele powiedział. Od dawna Mitrandir panuje nad twoim sercem. Tak, synu. Ojciec jest stary, lecz wiek nie zaćmił jego umysłu. Wzrok i słuch mam bystry jak za młodu. Nic z tego, czegoś nie dopowiedział lub co pominąłeś milczeniem, nie uszło mej uwagi. Znam odpowiedzi na wiele z tych zagadek. Biada mi. Biada, żem stracił Boromira.
W czym cię nie zadowoliłem, ojcze? Spytał spokojnie Faramir.
Boleję, że nie mogłem zasięgnąć twojej rady, nim musiałem wziąć na swoje barki brzemię tak wielkiej odpowiedzialności.
Czy zmieniłbyś swoje zdanie pod moim wpływem? Odparł Denethor. Z pewnością postąpiłbyś i tak wedle własnego rozumu. Znam cię na wylot. Zawsze chcesz wydać się wielkoduszny i wspaniałomyślny jak dawni królowie, łaskawy i łagodny. Może to przystoi potomkowi wielkiego rodu, władającemu w czasach pokoju, ale w godzinie rozpaczliwego niebezpieczeństwa łagodność często przypłaca się życiem.
Gotów jestem zapłacić, rzekł Faramir.
Gotów jesteś zapłacić? Krzyknął Denethor. Ale nie twoje tylko życie postawiłeś na kartę, Faramirze. Także życie swego ojca i całego ludu, którego masz obowiązek bronić dziś, skoro zabrakło Boromira.